Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drogie siostry, drodzy bracia, w posłuszeństwie wiary, w doświadczeniu miłości Boga, objawiającej się przez całą historię zbawienia, dotykającej nas w sakramentach Kościoła i przenikającej nas przez przenikliwe słowa Boga, spisane w tekście natchnionym. Nasze ostatnie spotkanie zakończyłem wyrażeniem nadziei na kolejne. I dziś chciałbym przypomnieć słowa świętego Pawła, który mówi w kontekście zbawienia, w kontekście miłości Boga i tego porażającego doświadczenia ogromu Bożej potęgi, a właściwie potęgi Bożej miłości, kiedy pisze w jednym ze swoich listów: nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Dzięki tej nadziei przeżywamy rok nadziei. Dzięki tej nadziei cieszymy się już obecnością i wyczekujemy z nadzieją na kierunek pontyfikatu papieża Leona XIV. W tej nadziei, o której pisał święty Paweł, jesteśmy już zbawieni. Doświadczamy, smakujemy miłość Boga. I również ta sama nadzieja gromadzi nas znów przy Bożym Słowie, by przyglądać się człowiekowi, który był utkany z nadziei, a właściwie cały czas poddawał się temu procesowi kształtowania jego osoby, jego pragnień, jego postrzegania rzeczywistości nawet, przez największego miłośnika życia na tym świecie i w całym kosmosie, przez samego Boga, Mojżesz. Mojżesz, którego imię i którego życie zdaje się nie znaczyć nic, jeśli jest oderwane od Boga. Mojżesz, który podejmuje się szalonych rzeczy, nieprawdopodobnych wyzwań ze względu na miłość i pielęgnuje w sobie i broni w sobie nieustannie tego przylgnięcia do Boga. Choć dobrze wiemy z lektury zarówno Księgi Wyjścia, jak i Księgi Powtórzonego Prawa, czy Księgi Liczb, wiemy dobrze, że jego wierność, jego wytrwałość, jego oddanie, jego sumienność, jego miłość i posłuszeństwo są wciąż wystawiane na próbę przez ludzi, którym służy, nawet przez jego najbliższych. Ten człowiek, który jest namiestnikiem Boga, bo chociaż, jak dobrze wiemy i mówiliśmy sobie już o tym wielokrotnie, to Bóg prowadzi swój lud, to jednak Mojżesz podejmuje konkretne decyzje, słuchając Boga. Kiedy wreszcie, jak wielokrotnie podkreśli Biblia, Mojżesz wykona wszystko tak, jak Pan to nakazał, organizując środki, wybierając ludzi i w końcu nadzorując pracę nad namiotem świadectwa, namiotem spotkania, jego charakterystyczną cechą będzie to nieustanne stawanie przed Bogiem po to, by pytać, jak Bóg widzi to, z czym mierzyć się ma jego wybrany naród. Absolutne posłuszeństwo, które wcale nie sprawia, że Mojżesz nagle ceduje całą odpowiedzialność na Boga. Owszem, będziemy spotykać takie wyznania, które pewnie prowokowane będą przez swoistą bezsilność. Jak choćby w 11 rozdziale Księgi Liczb, kiedy usłyszymy, że lud zaczął wygadywać różne złe rzeczy przeciwko Panu. Pan to usłyszał, uniósł się gniewem. Wtedy lud zaczął wołać do Mojżesza. Mojżesz zwrócił się w modlitwie do Pana. Dosłownie werset później czytamy kolejną relację. Różna zbieranina ludzi, która wśród nich była, zaczęła się buntować z powodu głodu. Również synowie Izraela usiedli i płakali. Mówili: kto nas nakarmi mięsem? Myśli nasze biegną do tych ryb, które w Egipcie jadaliśmy za darmo, do ogórków, melonów, porów, cebul i czosnków. Tutaj życie nasze marnieje. Nasze oczy nie widzą niczego poza manną. Jest błogosławieństwo. Są widoczne znaki Bożej troski, a tu nagle nasze oczy nie widzą niczego poza manną. Można by pójść w interpretacji tego tekstu jeszcze dalej. Manna, chleb niebiański, znak Bożej troski. symbol Eucharystii. Są przecież ludzie, którym Eucharystia powszednieje. Zresztą każdy z nas jest narażony na takie pokusy. Zdajemy sobie przecież sprawę z tego, jak bardzo stopniała liczba wiernych uczestniczących we mszy świętej po zakończonym okresie pandemii i jak wiele wysiłków wkładali i wkładają w dalszym ciągu i biskupi, i kapłani, by przypomnieć o tym, jakim skarbem jest Eucharystia. Doświadczamy też wszyscy tego dla mnie niewytłumaczalnego fenomenu, gdy przy okazji dużych świąt kolejki osób, które chcą przyjąć komunię świętą, są naprawdę długie i czasami aż ręce bolą od rozdawania komunii świętej, ale mija kilka tygodni i nagle liczba osób przyjmujących ciało pańskie po prostu topnieje. I chyba nie chodzi o przekonanie o własnej grzeszności, o tym, że coś się po drodze wydarzyło, bo przecież jeśli mamy w sobie tę tęsknotę za obecnością Boga, za jednością z Chrystusem, to będziemy robić wszystko, by te wszystkie przeszkody na naszej drodze w kierunku ołtarza zostały usunięte. Po to przecież mamy sakrament pokuty i pojednania, by dać się uwolnić od grzechów ciężkich, śmiertelnych. Po to mamy akt pokutny w czasie każdej Eucharystii i również to wewnętrzne pragnienie przyjęcia miłości Boga, które sprawiają, że w tęsknocie za Bogiem możemy odsunąć od siebie grzechy powszednie i po prostu być w komunii z Bogiem. Ten czas, który wiele parafii przeżywa jako czas pierwszokomunijny, uświadamia nam to z jeszcze większą mocą. A przecież są ci, którzy powiedzą, że nasze oczy nie widzą niczego poza manną. Żeśmy się już trochę znudzili. Czy można stracić smak? Czy może przestać smakować miłość Boga? Oczywiście można by teraz rozwinąć katechezę eucharystyczną, ale to nie czas, nie miejsce. Chcemy skupić się, siostry i bracia, na Bożym Słowie. Na tym doświadczeniu swoistego odrzucenia, jakie przeżywa, z jakim musi się mierzyć Mojżesz, namiestnik Boga. I przeczytamy w 10 wersecie 11 rozdziału Księgi Liczb, że Mojżesz słyszał ich narzekanie we wszystkich gminach, jak każdy płakał przy wejściu do swego namiotu. Pan uniósł się wielkim gniewem. Było to także bardzo bolesne dla Mojżesza. I odezwał się Mojżesz do Pana. Dlaczego dręczysz swego sługę? Z jakiego powodu nie doświadczam łaskawości z Twojej strony, ale rozdrażnienie tego ludu skierowałeś przeciw mnie? Czy to ja począłem ten lud w swoim łonie? Czy ja ich urodziłem, że mi nakazujesz weź ich na swoje ramiona, tak jak piastunka bierze ssące niemowlę i zanieś ich do kraju, który pod przysięgą obiecałem ich przodkom? Skąd wezmę mięso, aby dać całemu ludowi? Przecież oni z płaczem do mnie wołają, daj nam mięsa, abyśmy się najedli. Już dłużej nie dam rady nieść tego ludu. Całe to zadanie stało się dla mnie zbyt ciężkie. Jeżeli dalej tak będziesz ze mną postępował, to lepiej mnie zabij, według swej dla mnie litości, abym dłużej nie cierpiał tego swego nieszczęścia. Bezsilność, niemoc, rozgoryczenie, rozczarowanie. Czyżby zadanie, które Bóg powierzył Mojżeszowi, było ponad jego siłę? Pan tak odpowiedział Mojżeszowi. Zgromadź tu przy mnie 70 mężów, wziętych ze starszyzny Izraela, których znasz jako starszych i naczelników ludu. Przyprowadź ich przed namiot świadectwa. Niech tam stoją z tobą. Ja zstąpię i będę z tobą rozmawiał. Wezmę z ducha, który na tobie spoczywa i nałożę na nich. Będą oni znosić razem z tobą krnąbrność tego ludu. Nie będziesz ich niósł sam. I przeczytamy w kolejnych wersetach, że rzeczywiście Mojżesz wybrał ze starszyzny 70 mężów, ustawił ich wokół namiotu, a Pan zstąpił w obłoku i mówił do niego, wziął z ducha, który na nim spoczywał i nałożył na tych 70 starszych mężów, a kiedy duch na nich osiadł, zaczęli prorokować. Co więcej, dwóch z wezwanych, Eldad i Medad, pozostało w obozie. Może bali się odpowiedzialności? Może nie wiedzieli, czym się skończy spotkanie z Bogiem? Może sami mieli serdecznie dosyć Mojżesza? Kto wie? ale jak zaznaczy autor natchniony, na nich również osiadł duch, bo zapisani byli w ich liczbie. Choć nie przyszli do namiotu, prorokowali w obozie. Bóg naprawdę przychodzi do ludzi słabych, nawet do wątpiących. Nie omija błogosławieństwo tych, którzy są niewdzięczni i źli, by zacytować słowa Jezusa. Bóg podpisuje łaską to wybranie, które rozeznał Mojżesz, które dziś rozeznaje Kościół. To bardzo ważna wskazówka tuż przed święceniami diakonatu i prezbiteratu, kiedy będziemy słyszeć we wspólnocie Kościoła, że właśnie jako wspólnota rozpoznajemy i dokonujemy wyboru tych, a nie innych. I że oni zostają napełnieni Bożym Duchem, stają się konsekrowani, poświęceni dla Pana w zaufaniu Kościołowi i dzięki łasce i mocy Bożej. A że dary łaski i Boże wezwanie są nieodwołalne, to trudno się dziwić, że taki Eldad czy Medad, nawet decydując się na pozostanie w obozie, mimo wszystko zostają owładnięci duchem i zaczynają prorokować. Prorokować to znaczy przede wszystkim widzieć rzeczywistość dokładnie w taki sposób, w jaki ją postrzega Bóg. Bo jak to usłyszeliśmy już podczas naszego ostatniego spotkania i mając w głowie lekturę 33 i 34 rozdziału Księgi Wyjścia, Bóg okazuje swoją łaskę komu chce i daje miłosierdzie komu mu się podoba. Ciekawe, że gdy przybiegnie pewien młody człowiek i oznajmi Mojżeszowi, że Eldad i Medad prorokują w obozie, odzywa się stojący przy Mojżeszu Jozue, syn Nuna, jeden z wybranych, a jednocześnie też sługa Mojżesza i człowiek, który przebywa w namiocie spotkania o wiele częściej niż Mojżesz. Jozue powiedział wtedy: Mojżeszu, Panie, zabroń im. A odpowiedź Mojżesza? Nie ulegaj mi tu zazdrości. Kto mógłby się sprzeciwić, aby nawet wszyscy z ludu byli prorokami? Przecież to Pan dał im swojego ducha. Zazdrość o dary Boga? O błogosławieństwo? O Boży wybór? Takie zachowanie znajdziemy w katalogu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Kto mógłby się sprzeciwić? To Pan dał im swojego ducha. Bóg jest wolny. Bóg może okazać łaskę komu chce. Dlaczego skąpić komuś błogosławieństwa? Dlaczego żywić morderczą zazdrość i zawiść? Bo ktoś ma coś, co według mnie jemu się nie należy, a co właściwie ja powinienem mieć. Jako riposta, w podobnym duchu myślenia Mojżesza, odzywał się święty Franciszek z Asyżu. Kiedy jeden z braci, wdzięczny, naprawdę wdzięczny Bogu za swoje powołanie, zapytał brata Franciszka: ale dlaczego ja? Skąd w Bogu taki pomysł, żeby mnie obdarować powołaniem? A Franciszek z lekkim uśmiechem, spojrzawszy na swojego brata, powiedział: no, gorszego już nie było. Otwartość serca na Bożą łaskę, szerokie, bardzo szerokie spojrzenie na tych, którzy zostali obdarowani, tak jak my. Czy mamy zazdrościć? Czy mamy trwać w jakiejś zawiści? Dlatego, że Bóg jest dobry? Kto jak kto, ale Mojżesz doskonale to rozumie. Mojżesz, który jest prorokiem, zresztą sam o sobie powie w 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa: Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród Twoich braci, podobnego do mnie. I ta sama księga w 34 rozdziale, w 10 wersie, powie: nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz. Również prorok Ozeasz wspomni w 14 wersecie 12 rozdziału swojej księgi: lecz Pan wyprowadził Izraela z Egiptu przez proroka i również przez proroka otoczył go opieką. Czym jest to bycie prorokiem Bożym? W przypadku Mojżesza to przede wszystkim przekazywanie Izraelowi słowa Boga, przekazywanie Bożego prawa. Mojżesz jest niezastąpionym pośrednikiem przymierza. I w tym właśnie objawia się też ta prorocka misja. Prorok, czyli w wolnym, a jednocześnie bardzo szczegółowym tłumaczeniu z języka hebrajskiego, wołający lub powołany, pochodzi właśnie od akadyjskiego słowa wołać. Prorok to człowiek powołany przez Boga do szczególnej misji. Jeśli weźmiemy język grecki, to profetos wskazuje bardzo konkretny aspekt tej misji. Prorok ma mówić, greckie femi, przed, czyli pro, Bogiem. Tak jak herold, a więc w imieniu Boga. Stąd Mojżesz jest po prostu wsłuchany w słowo Boga i cały staje się słuchem. Cały staje się słuchaniem. Dlatego właśnie Biblia wspomni, że Mojżesz otrzymuje słowo od Boga, rozmawiając z Panem Wszechmogącym, twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. Co ciekawe, ta świadomość bliskości z Bogiem, która mogłaby zdeprawować Mojżesza, przecież mógł doznawać pokusy wykorzystania swojej pozycji do osiągnięcia jakichś osobistych celów, albo przynajmniej do chlubienia się, do chełpienia się tym posiadanym autorytetem. To jednak, i właśnie o tym przeczytamy w 12 rozdziale Księgi Liczb, Mojżesz był człowiekiem najłagodniejszym z wszystkich ludzi, jacy byli na ziemi. Tak nam opisze Mojżesza przekład Biblii pierwszego Kościoła. Natomiast w Biblii Tysiąclecia przeczytamy, że był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym. Ta wzmianka ma bardzo charakterystyczny i konkretny kontekst. Przeczytamy we wcześniejszych wersetach, że Miriam i Aaron, czyli starsze rodzeństwo Mojżesza, zaczęli w rozmowach krytykować Mojżesza, a to z powodu pewnej Etiopki, którą Mojżesz, choć była Etiopką, wziął za żonę. Mówili wtedy, czy Pan rozmawiał tylko z Mojżeszem? Czy nie odzywał się także do nas? To, co pojawia się w głowach Miriam i Aarona, wcale nie musi być odzwierciedleniem zachowania Mojżesza. Dlatego biblijną ripostą, natchnioną ripostą, jest stwierdzenie, że Mojżesz był człowiekiem najskromniejszym, najłagodniejszym. Starszemu rodzeństwu wydaje się, że przecież też jest uprzywilejowane. Nie wiem jak wam, siostry i bracia, ale od razu gdzieś z tyłu głowy pojawia mi się obraz starszego brata z przypowieści Jezusa o miłosiernym ojcu, którą przedstawia nam i relacjonuje święty Łukasz w 15 rozdziale swojej Ewangelii. Wydaje się, że Mojżesz jest tak skromny, że nie ma zamiaru się bronić. I dlatego sam Bóg interweniuje. Wzywa całą trójkę do namiotu świadectwa i wtedy przemawia do nich wszystkich. Posłuchajcie słów moich, mówi Pan. Gdy będziecie mieli jakiegoś proroka do usług Pana, dam mu się poznać w widzeniu i podczas snu będę mówił do niego. Inaczej ma się rzecz z moim sługą Mojżeszem, bo on jest wierny w całym moim domu. Z nim chcę jawnie rozmawiać twarzą w twarz, a nie przez jakieś zagadkowe słowa. Dlaczego zatem zuchwale ośmielacie się mówić przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? Skutkiem tej zazdrości w przypadku Miriam jest nagłe obsypanie trądem. Starszy brat Aaron, gdy widzi, co się dzieje u jego siostry, prosi młodszego brata Mojżesza: proszę cię, Panie, nie obarczaj nas grzechem, bo nieświadomie zgrzeszyliśmy. Jak reaguje Mojżesz? Jak najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi. Uzdrów ją, Boże, błagam cię. I Pan odpowiada: gdyby jej ojciec choćby splunął na jej twarz, czyż nie musiałaby przez 7 dni przeżywać wstydu? Niech zatem usunie się na 7 dni poza obóz, a potem niech wróci. Dobrze jest, jeśli zazdrość czy zawiść budzi wstyd u osoby, która jej się poddaje. Dobrze jest nie poddawać się pokusie nadużywania władzy czy autorytetu. Nie walczyć do upadłego o osobiste ambicje, ale słuchać tego, co mówi Bóg. Ten, który zna nas najlepiej, który, jak powie święty Augustyn, zna nas lepiej niż my sami siebie. Bóg, który zna prawdę o nas i który nie przestaje nas kochać. Bóg, który prawdziwie okazuje nam miłość, którego miłość jest prawdziwa. Bóg, który chce zdobywać nasze serce. Bóg, który chce, abyśmy zdobywali Jego serce. Przyglądajmy się więc z uwagą Mojżeszowi, najpokorniejszemu słudze Boga, i bierzmy z niego przykład. Dlatego już teraz zapraszam was, siostry i bracia, na nasze kolejne spotkanie z Mojżeszem.